Twoje Radio London.
Warto czekać na ten dzień, śpiewał Maciek Starnawski, a w programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 3 lipca, słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Na samym wstępie poinformuję, że wszyscy spragnieni świeżego powietrza i przebywania wśród Polonii już dzisiaj mogą sobie rezerwować czas na wyprawę do Nilestown, gdzie za 2 tygodnie, 16 i 17 lipca, czyli w sobotę i niedzielę, szykuje się niemało atrakcji, o których powiem bardziej szczegółowo w ostatniej części programu. Przedtem usłyszą Państwo książki nowej, nie najnowsze, Małgorzaty Maciejewskiej. W audycji z uśmiechem na twarzy będzie opowiadanie Marii Julii Zaleskiej pod tytułem Żywa lalka, po nim kilka wierszy Czesława Miłosza w wersji śpiewanej, by w końcowej tercji programu przejść do najnowszego rankingu polskich uczelni, przeczytać coś żartobliwego i podać program pikników organizowanych w Nilestown.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Ty-ba-dum-da. Katarzyna Surmiak-Domańska, reporterka Gazety Wyborczej, wykładowczyni w Polskiej Szkole Reportażu przy Instytucie Reportażu, wydała dwa zbiory reportaży: Beznadziejna ucieczka przed Basią i Żyletka. Mokradełko to spojrzenie na Halszkę Opfer, autorkę głośnego Kato Taty, oczami osób z jej najbliższego otoczenia, męża, sąsiadek, teściowej. Jak widzą kogoś, kto wybrał sobie pseudonim ofiara, ale nie zachowuje się tak, jak na ofiarę przystało. Córka wybiera się w podróż do matki. Razem z nią jedzie reporterka, która staje się uczestniczką wydarzeń. Halszka wydała autobiografię, w której opisała, jak za milczącą zgodą matki latami była wykorzystywana przez ojca. W miejscowej bibliotece ustawiła się kolejka. Chociaż autorka ukryła się pod pseudonimem, wszyscy szybko domyślili się, o kogo chodzi. Jestem dumny, że wymyśliłem tytuł tej książki, bo na taki reportaż czekałem całe lata. To współczesna, świetna opowieść faktu o ukrytej twarzy normalnej polskiej rodziny. Nie chciałaby pani dowiedzieć się prawdy? Pyta Surmiak-Domańska swoją bohaterkę, a ta odpowiada jej pytaniem. A skąd pani weźmie prawdę? Myślę, że to zdanie charakteryzuje sytuację egzystencjalną nie tylko bohaterów Mokradełka, pisze Mariusz Szczygieł. Posłuchajmy fragmentu z książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej zatytułowanej Mokradełko. Patrzę w oczy pani Barbary, która również wpatruje się we mnie. Zapewne próbując przejrzeć moje myśli, podobnie jak ja usiłuję czytać w jej. Zadałam pytanie. Co pani poczuła, gdy przeczytała pani książkę swojej synowej Halszki? Po długim namyśle pani Barbara odpowiada. Szok. Szok, powtarzam automatycznie. Siedzi oparta w fotelu przy rozłożystej paprotce. Mimo, że moja wizyta nie była zapowiedziana, w pokoju panuje idealna czystość. A pani Barbara jest nienagannie ubrana. Tak jakby czekała, aż ktoś przyjdzie i jej to pytanie zada. I wreszcie będzie mogła powiedzieć, co myśli. Bo nikomu jeszcze tego nie wyjawiła. Z tego prostego powodu, że nikt jej o to nie zapytał. Nie tylko nie zapytał, co o książce myśli, ale nawet czy ją czytała. Mało tego, nikt nawet nie zapytał, czy wie, że jej synowa napisała książkę, albo czy wie, że inni wiedzą. Nieraz miała wrażenie, że gdy wchodzi do sklepu, rozmowy milkną. Nie można przecież wykluczyć, że wśród znajomych sąsiadów są w Mokradełku osoby, które jednak nie czytały książki, a może nawet o niej nie słyszały? A jeżeli nawet czytały lub słyszały, to może nie przykładają do całej sprawy wielkiej wagi? Albo sądzą o niej dokładnie to samo, co pani Barbara? Tylko jak odróżnić jednych od drugich? Jeszcze gorsze są od milczenia, są zdawkowe uwagi, które kłują człowieka boleśnie, a o których w zasadzie nie wiadomo, co myśleć. Na przykład sąsiadka podtyka pani Barbarze artykuł z lokalnej gazety, a tam wywiad z synową. To znaczy oficjalnie nie wiadomo, że chodzi o synową, bo Halszka Opfer to przecież pseudonim. A mimo to sąsiadka podsuwa artykuł i mówi: coś mi się widzi, że to o waszej rodzinie. I tyle. Czy można taki komentarz uznać za zaproszenie do wymiany zdań, czy raczej za złośliwość? Pani Barbara wybrała strategię: jeśli nie wiesz, jak się zachować, lepiej nie zachowuj się wcale. Puściła komunikat mimo uszu. Podobnie, gdy ktoś wspomniał przy niej mimochodem, że widział synową w telewizji. Wzruszyła ramionami. Swoją drogą nie sądziła, że sprawy zajdą tak daleko. O tym, że Halszka pisze książkę, wiedziała od dawna. Adam, jej syn, bynajmniej tego nie ukrywał. Ale gdy pani Barbara pytała, o czym, o czym, synku, twoja żona pisze książkę? Padały wyłącznie enigmatyczne odpowiedzi. Kiedy zaczęło się mówić, że książka już się ukazała, pani Barbara oznajmiła synowi i synowej, że chętnie ją przeczyta i wtedy usłyszała: lepiej nie. Znalazła się w kropce. To, że miałaby specjalnie pojechać po książkę do miasta, do Empiku, nie wchodziło w grę. To byłby wysiłek w jakimś stopniu ją upokarzający, graniczący z mimowolnym okazaniem synowej nadmiernego szacunku. Oczywiście najprościej byłoby wypożyczyć książkę w miejscowej bibliotece, ale do biblioteki pani Barbara nie poszłaby tym bardziej. Dlaczego wszyscy mieliby wiedzieć, że musi iść do biblioteki, żeby przeczytać książkę, którą napisała jej własna synowa? A co by było, gdyby się okazało, że książki akurat nie ma, że jest wypożyczona? Bibliotekarka miałaby wpisać jej nazwisko na listę oczekujących, do której każdy może zajrzeć? Pani Barbara jest osobą cierpliwą. Cierpliwym z pomocą lubi przychodzić przypadek. Któregoś razu Halszka i Adam wyjechali na wczasy i jak zwykle dali jej klucze do domu, żeby karmiła ich psa i podlewała kwiatki. Weszła do salonu, a tam na środku stołu leżała książka. I wtedy przyszło jej do głowy rozwiązanie. Skoro syn dał jej klucze do domu i zostawił książkę na stole, czyż nie miała podstaw uznać, że zrobił to specjalnie? Może Adamowi zależało, żeby matka przeczytała książkę, ale nie zdecydował się podarować jej osobiście z obawy przed żoną? Może tym gestem wołał do matki o pomoc? Tak więc pani Barbara nie przeczytała książki z ciekawości, ale wychodząc naprzeciw domniemanemu oczekiwaniu syna. A kto wie? Może jednak i samej synowej? Przeczytała i jak już wiemy, doznała szoku. Teraz patrzy na mnie, dając do zrozumienia, że czeka na następne pytanie. Co panią zaszokowało najbardziej? Pytam. Może się to komuś wydać dziwne, ale wcale nie chodzi mi o wulgarne słownictwo czy obsesyjne patowanie seksem. Nie o to. Nie mogę pojąć przede wszystkim tego, że można publicznie opluć własnych rodziców. Ona nie podaje nazwisk, chroni ich personalia. Właśnie. Czy ktoś się dobrze zastanowił, dlaczego ona nie podaje tych nazwisk? Czego się obawia? A pani zdaniem? Nie mam pojęcia. Pani Barbara zręcznie odbija piłeczkę. Może przyszło pani do głowy, że ta historia nie jest prawdziwa? Pierwszy nieznaczny uśmiech to chyba znak, że rozmowa toczy się po myśli gospodyni. Pani też takie ma wrażenie? Owszem, przyznam, że przyszła mi do głowy taka myśl, że to jej fantazja. Ktoś się może zdziwi, że ja używam słowa fantazja, wokół czego niby ta fantazja, a jednak. Otóż, jak dla mnie, jest to książka o zawiedzionej miłości własnej. Czy pani zwróciła uwagę na jedną charakterystyczną rzecz? Ona ciągle pisze, że była nielubiana, że była odrzucana w środowisku szkolnym, ale dlaczego? Nie wyjaśnia dlaczego. Oj, mamo, to ona akurat wyjaśnia bardzo dokładnie. Adam, który przyszedł ze mną i do tej pory tylko przysłuchiwał się rozmowie, siedząc w pewnej odległości od nas na kanapie, zdecydowanym ruchem odstawia filiżankę na spodek. Pani Barbara unosi powoli brwi i obraca głowę w jego stronę. Adam nie był u niej od dawna. Relacje między oboma domami, mimo że dzieli je tylko podwórko, są ostatnio chłodne. Gwałtowna radość z nieoczekiwanej, a upragnionej wizyty syna, którą matka stara się ukryć, jest jednak widoczna. Napełnia jej gesty i ton pogodną pewnością siebie. Przekłada się też na uprzejmość wobec mnie. Jasne, że rozmowa o Halszce w obecności syna nie jest dla pani Barbary zbyt komfortowa. Ale trudno. Ja nie widzę tam odpowiedzi na to pytanie, chyba że chodzi ci, Adasiu, o to, że byli biedni, a ona musiała nosić gorsze ubrania. Proszę pani, powraca spojrzeniem w moją stronę. Ja aż do matury chodziłam na okrągło przez cały rok w tenisówkach. To było jedyne obuwie, które dostałam z domu. No, to już powiem prawdę, całą szkołę podstawową chodziłam w jednych spodniach, przeszywanych. Z matki na siostrę, potem na drugą i wreszcie na mnie. Mój ojciec był na nędznej emeryturze, a rodzina bardzo liczna. Nie tak jak u niej, zaledwie troje dzieci. Mamo, błagam! Doskonale wiesz, że nie chodziło o biedę. Od początku ci powtarzam... Adamowi zbyt szybko puszczają nerwy. Załóżmy, że to, co ona pisze, jest prawdą. Przerywam. No właśnie, załóżmy, zgadza się pani Barbara. Załóżmy, że to była prawda. To ona miała prawo napisać taką książkę, czy nie? Pani Barbara znów milczy przez kilka sekund, szukając odpowiedzi. Ja na jej miejscu nie pisałabym. Mogła zachować to dla siebie. Po co pisać? Czy po to, żeby rzeczywiście coś z siebie wyrzucić? Zemścić się na kimś? Czy po to, żeby zarobić pieniądze? Jeżeli tak, to mogła napisać coś innego. Skoro tak pięknie potrafi opisywać, to niech by pisała jakieś bajki, na przykład dla dzieci, a nie takie szkaradzieństwa. Czy pani poznała jej rodziców? Oczywiście. Ojca też? Oczywiście. Uważałam go za bardzo fajnego. Wydawał się spoko facet, potwierdza Adam. W rzeczywistości był zupełnie inny niż w książce. Przyjazny, gościnny. Widzi pani, w swoim domu on nie miał wiele do powiedzenia. Adam podnosi ręce do góry jak sędzia piłkarski, który zauważył faul. O nie, 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 o nie, nie, teraz to już przesadziłaś. Ależ oczywiście. Nie pamiętasz, jak przyjechaliśmy do niego po raz pierwszy, a pan Stanisław powiedział, wreszcie będzie można okno otworzyć i wywietrzyć w tym domu. Bardzo dobrze to pamiętam. Dlaczego będzie można wywietrzyć? Dopytuję. Bo ona wcześniej nie pozwalała mu. Żona mu nie pozwalała. Jak to? Jeszcze by Helusie przewiało. Tak. Jej mama była do tego stopnia nadopiekuńcza. Ojcu nie wolno było we własnym domu otworzyć okna. Dziwiłam się, że można dziecko tak uwielbiać. Do tego, przepraszam bardzo, jakie dziecko? Dziewczynę 20-paroletnią, która za chwilę sama ma zostać żoną. A pamiętasz, jak ja miałem 20 lat, a ty kazałaś mi latem wkładać ciepłe majtki? Matka całkowicie ignoruje uwagę syna. Czy jej ojciec pił? Pytam. Oj, pił. Pił, pił, to on za dużo. Znowu zamiast pani Barbary odpowiada Adam, choć przed przyjściem tutaj zarzekał się, że nie odezwie się ani słowem. Matka udaje, że tego nie słyszy. Czy ja wiem? Pił jak każdy. Mnie to tak bardzo nie raziło. Ale pani powiem, co mnie najbardziej uderzało w tej rodzinie. Ja jestem Ślązaczka z dziada pradziada. U nas w rodzinie szacunek do ojca to tradycja. W śląskiej rodzinie jest tak, jak jest zastawione do stołu, nikt łyżki nie ośmieli się podnieść do ust. Aż nie przyjdzie ojciec, nie usiądzie i nie zacznie jeść. Nikt sobie na talerz nie nałoży kotleta, dopóki nie zrobi tego ojciec. I nikt wcześniej nie wstanie od stołu, dopóki ojciec nie skończy i nie wstanie. U nas w domu to ty rządziłaś, wtrąca się Adam. Pani Barbara nie zamierza spierać się akurat w tej kwestii. Może inaczej. Rzeczywiście, jak ja wyszłam za mąż, miałam na początku pewne scysje z moim mężem. Chciałam go sobie urobić, przyznaję. Nieraz poprztykaliśmy się i moja mama, widząc to, powiedziała mi słowa, które zapamiętałam do dziś. Uważaj, dziecko, Mężczyzna w dom to Bóg w dom. Jeżeli chodzi o moich rodziców, to moja mama nie miała w domu prawa głosu. Mąż to był dla niej właśnie Bóg. I to próbuję pani wyjaśnić. W domu Halszki ja tego szacunku dla ojca nie widziałam. Co więcej, odniosłam wrażenie, że on jest lekceważony. Te dwie kobiety go styranizowały. Wszystko kręciło się wokół Helusi. Helusia to, Helusia tamto, a tu się okazało, że Helusia jest kuta na cztery nogi. Czyż ona nie napisała wyraźnie, że uważa się za piękność, na którą lecą wszyscy mężczyźni? I to jeszcze tak pokrętnie, bałamutnie napisała, że niby wcześniej tego nie wiedziała, nie przypuszczała nawet, że jest taka ładna, taka ponętna. No rzesz cholera jasna! Adam już ledwie siedzi. To tak jakbyś powiedziała, że głodny lew atakuje zwierzę najbardziej ponętne. Atakuje najsłabsze. Wyczuwa ofiarę na kilometr. Wie, kto stanowi dobry łup. To jest ta cała ponętność. Pani Barbara usiłuje się roześmiać. Ależ Adasiu, ty tego nie rozumiesz, bo ty zawsze byłaś silna. Naciera syn. U ciebie na lekcji nikt nie podskoczył. Tylko u innych rzucali w klasie papierkami. Ale co to w ogóle ma do rzeczy? Pani Barbara za wszelką cenę usiłuje nie pokłócić się z synem, z którym jeszcze się nawet nie pogodziła. Człowiek jest istotą rozumną. Nie każdy, oj, nie każdy, mamo. Mój Boże, odmawiasz swojej żonie zdolności logicznego myślenia? Nie jej, tym, co ją atakują, też nie. Adam puentuje nie do końca zrozumiale. Zagmatwał się. Matka zawsze potrafiła go przegadać. Pani Barbara rozmowę z synem zostawia sobie na później. Teraz zwraca się tylko do mnie, a jej głos po raz pierwszy nieznacznie się podnosi. Każda kobieta była w swoim życiu nagabywana przez mężczyzn. Mnie również się to zdarzało za młodu. Ale jeżeli nie chciałam, to zawsze mogłam powiedzieć nie. Ja w tej książce nie widzę tego nie. Halszka nie zajęła stanowiska szanującej się kobiety. Ona się poddawała. Po ludzku nie mogę uwierzyć, że istnieje kobieta, która pozwala się tak zeszmacić i jeszcze ma potrzebę o tym pisać. Jak musi być skonstruowana jej chora psychika? Ona nie rozumie, że godzi sama w siebie. Ja jej nie potępiam. Mnie jest jej autentycznie żal. Zawsze wychodziłam z założenia, że wszelkim nieszczęściom winna jest kobieta. Kobiecie, która się szanuje, która wytworzy wokół siebie odpowiednią atmosferę, także nie można jej bezkarnie klepnąć, nie można gdzieś tam pogłaskać, rzadko przytrafiają się podobne przygody. Wbrew temu, co się teraz wszędzie mówi, to do kobiety należy decyzja. To ona pozwala albo nie. Nawet jeżeli ta kobieta ma tylko 4 lata, pytam. Był to fragment z książki zatytułowanej Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Przecinał moją kołyskę. Czysta woda w środku lata, nić pamięci się zaplata. W czystej wodzie na dnie miski żyją twarze naszych bliskich. Daj, daj, da, 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 da. Szukałam, jak kot, co się nocą wałęsa. Matka nocami płakała, z księżycem srebrnym na rzęsach. Mijają czasy i mody, dziś nie ma już miski wody. I tylko w starej komodzie łabędzie marzą o wodzie. Czysta woda zdrowia doda, zawsze tu, gdzie prowadzi mnie kosmyk słońca.
Zapraszamy do reklamy.